Gościem Raptularza Teatru jest Robert Drobniuch, dyrektor teatru Lalek Gulliver, reżyser. Dzień dobry.
Dzień dobry.
24 lutego mijają 2 lata od kolejnego etapu agresji rosyjskiej w Ukrainie. Działania wojenne trwają właściwie non-stop. I niestety nic nie wskazuje na to, żeby szybko miały się zakończyć. Ta wojna wpisała się w naszą codzienność. Działalność twojego teatru, Teatru Gulliver, wpisały się bardzo konkretne działania takiej systemowej pomocy dla uchodźców, uciekinierów, emigrantów z Ukrainy, artystów, emigrantów z Ukrainy. Chciałem o tym dzisiaj porozmawiać. Powiedz mi, gdzie ta współpraca dwóch narodów miała swój początek? Czyli krótko mówiąc, jak wy się odnaleźliście?
No w zasadzie pierwsze maile dostałem kilka dni po rozpoczęciu wojny. Bo już na początku, no właśnie kilka dni po rozpoczęciu wojny napisała do mnie pierwsza artystka Maria Senko, to dobrze pamiętam, że szuka pracy. I w ciągu miesiąca już miałem takich zapytań kilkanaście. Więc starałem, w zasadzie co tydzień spotykałem się z kimś, kto przyjeżdżał. Czasami to były osoby, które prosto z pociągu przyjeżdżały i stawały w drzwiach teatru, więc były to dosyć dramatyczne spotkania, prosząc o pomoc, o wsparcie. Trochę nie były też świadome, jak to wszystko działa. I więc tak pamiętam te początki. I tak się nasza współpraca i nasze przyjaźnie też rozpoczęły.
Czy potrafisz powiedzieć, ile osób z Ukrainy przewinęło się przez te 2 lata przez twój teatr?
No to jest taka liczba, że trudno mi powiedzieć. Takie nawet dzisiaj zastanawiałem, ile to było tych rezydentów, bo mieliśmy rezydencje organizowane przez Instytut Teatralny. Były też osoby z programu Cash for Work, były też osoby, które po prostu które zatrudnialiśmy, więc ja myślę, że około 20. Ale też nie były to tylko same osoby z Ukrainy. Też były osoby z Białorusi i też mieliśmy osoby z Rosji, które uciekły też po 24 marca.
To do realizacji celów programowych w teatrze potrzebne są nie tylko dobra wola, ale i pieniądze.
Tak.
Wspomniałeś o programie rezydencji, wspomniałeś o programie Cash for Work.
Tak.
No właśnie, prowadzenie teatru to raczej częściej proza życia niż poezja. Budżet miejskiej instytucji, którym dysponujesz, nie jest z gumy. W jaki sposób zdobywałeś środki, dzięki którym do tej współpracy i w ogóle do kolejnych konkretnych projektów doszło?
No wiadomo, że przystępując do taki, że to nie ma jakiegoś takiego przemyślanego czasami scenariusza w takich sytuacjach, że to się po prostu dzieje. Na początku pojawia się po prostu wielka potrzeba i chęć pomocy ludziom i po prostu to było źródło i napęd do tego, że coś zaczęło się dziać tutaj ze strony właśnie inicjatywy Instytutu Teatralnego, Ministerstwa Kultury i też właśnie tych fundacji, które były zaangażowane w program Cash for Work i miasta Warszawy. Zaczęły płynąć sygnały na początku, że będą jakieś pieniądze, żeby pomóc. Po prostu, że będą jakieś pieniądze, żeby pomóc tym osobom, więc my wiedząc już o tym, już zaczynaliśmy te sygnały przekazywać do nich i to było też dla nich takie dosyć ważne, że ktoś w ogóle się z nimi kontaktuje, że ktoś nie pozostawia ich samych, bo to oni mieli nadzieję na to i rzeczywiście to się zaczęło spełniać. Znaczy, cała procedura była dosyć uproszczona, bo nie było czasu na to, trzeba było pomóc ludziom, którzy potrzebują środków na życie, więc wszystkie procedury załatwialiśmy bardzo szybko im poprzez mail, poprzez telefon i w zasadzie już wczesną wiosną rozpoczęły się te rezydencje.
To jest też tak, że wszystkich chętnych, wszystkich tych artystów, którzy przyjechali do Polski, zaangażować nie mogłeś, prawda? Wszystkich, których się do ciebie zgłosili. Czy musiałeś dokonać jakiejś selekcji? Czy jakieś konkretne kryteria decydowały o przyjęciu do pracy tych, a nie innych artystów?
Nie miałem tu jakiejś specjalnej strategii. Po prostu jeżeli czułem, że muszę pomóc takiej osobie, że jest osoba, która też jest otwarta do tego, żeby jej pomóc, to starałem się takim osobom pomóc. Przyznam, że Gulliver zaczął, znaczy nie wiem, czy ja, czy Gulliver, czy to miejsce nasze, które tworzyliśmy, bo w Teatrze Gulliver jakby też przez to, że ja byłem otwarty, jako osoba jestem otwarty po prostu na współpracę i czuję, że też moi pracownicy też takie mają poczucie, że fajnie być otwartym i ci goście chcieli do nas przychodzić po prostu. W pewnym momencie zrobiło się coś takiego, że poszła chyba fama, że w Gulliverze dobrze się współpracuje, więc mieliśmy bardzo wielu tych rezydentów. Czasami to było 8 rezydentów w jednym okresie, czyli proszę sobie wyobrazić, jeżeli mamy 45 pracowników, a 8 rezydentów, to jest już 20, nie wiem, może procent wszystkich osób na pokładzie. Więc i nie było żadnych jakichś problemów, wręcz odwrotnie, sobie wszyscy pomagali. Więc kryteriów żadnych nie miałem, wracając, odpowiadając na to pytanie.
Przepraszam, wejdę ci w słowo, czy to były, rozumiem, bardziej kryteria ludzkie niż artystyczne?
Tak. Najpierw były kryteria przede wszystkim ludzkie, żeby pomóc. Jeżeli generalnie to byli, większość to byli artyści, to też głównie aktorki.
Kobiety z dziećmi, prawda?
Kobiety z dziećmi, tak. I to było traktowane to priorytetowo. Też kobiety, które pracowały w pracowniach plastycznych.
Technicy teatralni.
Tak. Więc Konowcy. Tutaj szybko znajdowaliśmy dla nich pracę. A nawet już doszliśmy do takiego etapu, że podjęliśmy decyzję o produkcji pierwszych spektakli z tymi rezydentami.
Które to były spektakle?
Tych spektakli można było wymienić chyba w sumie 4, ale jeden taki pierwszy chyba to był, bo już też, przepraszam, jeżeli ta kolejność mi się pomyli, to był bardzo duży projekt robiony wspólnie z Małowarszawską Jesienią na podstawie książki Andrzeja Aliesiewa i Romanyszyn.
Wojna, która zmieniła Rondo.
Tak, dokładnie.
A przedstawienie Niezapominajka.
Tam wystąpili nasi rezydenci, spektakl był w 2 językach. Była to taka spektakl muzyczny. I o tyle to jest ważne dla mnie, że ja poznałem Andrzeja, kontaktowałem się z nimi od razu po rozpoczęciu wojny. O tyle ta książka jest ważna, że ta książka powstała tuż po pierwszym ataku na Ukrainę.
Czyli po aneksji na Krym.
Po 2014 roku. I co drugie jest istotnym faktem, że ta książka jest top liście bestsellerów we wszystkich krajach, w których toczy się wojna. Czyli mamy tutaj, albo które są w stanie zagrożenia, czyli na przykład Korea Południowa, która również jest w takim stanie kryzysu wojennego. Więc to nas zainspirowało. Miałem poczucie, że to jest bardzo ważne. Do współpracy zaprosiliśmy też kompozytorkę z Ukrainy. Myślę, że to było bardzo ciekawe spotkanie. Do dzisiaj ten spektakl jest w naszym repertuarze.
No właśnie, a samo przedstawienie jest o tyle... czy ciekawe, czy to znaczy, to jest w ogóle, jak rozmawiać z dziećmi, jak przedstawiać dzieciom wojnę, prawda? Bo do tego się gdzieś ten tytuł i to przedstawienie sprowadza przede wszystkim, prawda?
No tak, właśnie. No to jest trudne pytanie, z którym się chyba wszyscy twórcy zmagają, bo jak tylko pojawił się ten problem na horyzoncie, bo jednak od niego nie da się uciec, nie ma jakiejś jednego wzorca.
Rozumiem, że to było, jak mówisz, dwujęzyczne, czyli to dla widowni, dla tych dzieci ukraińskich, które po prostu ze swoimi matkami przyjechały tutaj, zostawiły cały swój dobytek, przyjechały, a i dla dzieci polskich, prawda? Czy masz jakiś, że tak powiem, feedback od tej ukraińskiej publiczności, od nie wiem, od matek, od dzieci? Czy jest jakaś fala zwrotna? Czy się spotykasz z jakimiś opiniami? Czy potrafisz coś powiedzieć w ogóle o tych reakcjach na tej publiczności emigranckiej?
Tak, znaczy ja myślę, że to, jak widzę te reakcje, one są bardzo... Ja się strasznie wzruszam, kiedy dzieci na przykład ukraińskie słyszą akcent... Nawet jeżeli Ukrainka, aktorka gra po polsku i mówi z akcentem ukraińskim, one się od razu ożywiają. Od razu czują, że to jest ich bratnia dusza, więc to jest niezwykle. Jak słyszą ten język ukraiński czasami pada ze sceny, to również od razu się ożywiają. Więc ja myślę, że na tym płaszczyźnie języka następuje jakiś taki proces bezpieczeństwa, jakby wzbudzania poczucia bezpieczeństwa tych dzieci, więc to jest hiper ważne. Poza tym my w ogóle budujemy dużo taką relację, myślimy o dzieciach z Ukrainy trochę szerzej, w ogóle o imigrantach szerzej, ale ten problem dzieci z Ukrainy jest dosyć nam bardziej, rozpoznajemy go w wielu innych projektach i w wielu innych też spektaklach, ponieważ czujemy taką potrzebę. Nie jest to łatwy problem. Nie da się tego opowiedzieć tutaj zdiagnozować tego w jednym zdaniu czy na jednym spotkaniu. W każdym razie musimy, jako instytucja publiczna, wychodzimy do tych dzieci, tworzymy przestrzeń do dialogu, tworzymy przestrzeń, zapraszamy ich do naszego teatru. Na efekty na pewno nie trzeba poczekać, bo one się rozkładają w czasie i przekładają się na konkretne relacje w grupach, w życiu codziennym.
Tak, mówisz o tym zaangażowaniu dzieci. Dzieci także współuczestniczyły w powstawaniu scenariusza jednego z tych przedstawień. Chodzi o Kosmiczny pokój Magdaleny Mrozińskiej, którego scenariusz powstał na podstawie, to były 6 miesięcy, zdaje się, takich warsztatowych spotkań. I to były dzieci z Ukrainy, Białorusi i Polski. Tak. Rozumiem, że razem pracowały, tak? Nad...
Dokładnie tak. Cały proces spektaklu trwał około 6 miesięcy, ale konkretnie jeżeli chodzi o warsztat dotyczący tekstu, to on trwał 2 tygodnie na początku z Magdą Mrozińską, która pracowała swoją metodą improwizacji, współtworzenia opowieści i jakby ten tekst, na bazie tych warsztatów powstał tekst. Potem dzieci były zaangażowane też w proces powstawania wizualnej strony spektaklu, czyli na przykład z Magdaleną Łazarczyk współpracowały warsztatowo, która jest scenografką tego spektaklu. Też przychodziły na próby profesjonalnych już aktorów, więc na premierze poprosiłem naszych właśnie bohaterów, nasze dzieci, które brały w tym udział, o wstanie i też obdarzyliśmy ich oklaskami i dzięki temu czuły się tymi współtwórcami tego dzieła ostatecznie. I też czuły i mówiły o tym.
A na czym polegały te improwizacje z dziećmi z Ukrainy, Białorusi, Polski?
Przede wszystkim pracujemy, taką metodą pracujemy, żeby dzieci same mogły wyrażać się podczas warsztatu. No, możemy to nazwać, bo to wszystko dzieje się
terapia.
Terapia to myślę, że to już za dalekie słowo. Nie. Chodzi o to, żeby dać przestrzeń dzieciom, które oni są akceptowalne, które mogą się wyrażać, mogą wyrażać swoją ekspresję i dzięki temu przy udziale właśnie twórców, którzy to prowadzą, dochodzi do takich sytuacji, znaczy po prostu poprzez to otwarcie możemy czerpać z ich wyobraźni, z ich uczuć, z ich emocji, z ich relacji, a to jest tkanka sztuki. O tym jest, sztuka jest o człowieku.
3 grupy, prawda, z trzech krajów. Polska, Ukraina, Białoruś. Czy byłeś na etapie, bo zdaje się kuratorem tego projektu, tak? Dobrze mówię, czy...
Ja byłem kuratorem pierwszego spektaklu Niezapominajka. Tutaj współuczestniczyłem, ale Ania Kierkosz była kuratorką Kosmicznego Pokoju i ona z wielką dbałością przeprowadzała cały ten proces, więc mogę tylko powiedzieć, że on był naprawdę głęboki. Bardzo głęboki.
A czy były widać na przykład jakieś różnice kulturowe między tymi dziećmi, czy na tym etapie, na etapie tego procesu powstawania tego przedstawienia?
Myślę, że na ten temat chyba nie mógłbym tak się precyzyjnie wypowiedzieć, ale powiem o czymś ważnym, nie mniej ważnym, czyli o relacjach przede wszystkim, bo grupy, które dzieci, które uczestniczyły w tym warsztacie, w tym powstaniu tego projektu, generalnie pochodziły z konkretnych grup, z konkretnych szkół albo grup pozaszkolnych i bardzo ważne były relacje, znaczy my obserwowaliśmy, jak te dzieci integrują się, że w ogóle kanwą, jednym z wątków tego spektaklu jest to, że dziewczynka nie zaprosiła drugą dziewczynkę, która jest z Ukrainy, na urodziny swoje, co jest bardzo normalne, co jest naturalne, znaczy naturalne, co jest normalne, często się zdarza i to jest często też powodem wielkich tragedii. I tu ten motyw się przewija, on był rzeczywiście był też w relacjach padał dzieci, więc my czerpaliśmy z tych relacji i widzieliśmy, jak one się poprawiają, jak one się zmieniają, jak te dzieci zaczynają, zmieniają stosunek do siebie, jak zaczynają integrować się. I to było najpiękniejsze. I tutaj nie było jakichś takich kulturowych, dużych różnic.
No jest język, prawda? Czy język, który jest barierą?
Ale on się przenika. Ja to widzę, że dzieci polskie zaczynają używać ukraińskiego, ukraińskie polskiego. Oczywiście nie na co dzień, ale w takiej zabawie po prostu, w takim zaczepianiu się, w takim, co zupełnie niegroźne. Więc myślę, że korzyści z tego będziemy czuli, poznamy tak naprawdę takie realne za kilka lat, kiedy te dzieci dorosną i będą to pamiętały, będą to nosiły.
Trzecie przedstawienie, o które chciałem zapytać, z tych projektów dwóch narodów, tak to nazwę, Niezwykłe światy barona Minhausena, Mikoły Miszyna.
Dokładnie.
Przedstawienie, które zostało zrealizowane w języku ukraińskim, grane było z symultanicznym
tłumaczeniem,
prawda? Tłumaczeniem na język polski, przeznaczone dla dzieci od 7 roku życia. Z jakim odbiorem to przedstawienie w języku ukraińskim się zetknęło? Znowu pytam o ten feedback ze strony publiczności dziecięcej, polskiej, ale może przede wszystkim nawet ukraińskiej, która jest w Polsce.
No, jakby sama premiera i spektakle po premierze zostały przyjęte bardzo ciepło. Widać było wzruszenie na twarzach wszystkich widzów, łzy. Potem mieliśmy też rozmowę po pierwszym spektaklu premierowym na temat właśnie udziału twórców ukraińskich w życiu twórczym w Polsce. Warto podkreślić, że ten spektakl od początku do końca stworzyli twórcy z Ukrainy przy naszym wsparciu. Na scenie były 3 aktorki, które też animowały lalkami, bo to był spektakl lalkowy. To też jest ważne, że Mikoła Miszyn zrealizował ze swoimi koleżankami, kolegami spektakl lalkowy, prawie może klasyczny spektakl lalkowy, co też było takim wzruszeniem, szczególnie dla tych starszych aktorów Teatru Gulliver, że mogli zobaczyć taki spektakl. I potem chyba coś się takiego też zadziało, że i to nam też uświadomiło, że jak dużo jeszcze musimy zrobić, ponieważ po zagraniu kilku spektakli zauważyliśmy, że brakuje nam tej publiczności, że ta publiczność ukraińska nie do końca, nie wiem, czy wie, czy chce, czy czuje się bezpieczna w teatrze, bo
może ludzie po prostu walczą o przetrwanie, walczą o chleb, a nie
tak,
znaczy to jest to pytanie, prawda, że kultura, znaczy my, jest potrzebą, ale z potrzebą jednak wyższego rzędu, a teraz jest...
Znaczy my ograniczyliśmy tą barierę ekonomiczną, tam bilety były symboliczne, za symboliczną stawkę 10 chyba złotych, a nawet wiele było też bezpłatnych biletów, ale jednak chyba to nie był czas jeszcze na myślenie właśnie o kulturze. Jak powstał ten spektakl. To było jeszcze chyba za wcześnie. Więc zawiesiliśmy granie tego spektaklu, ale myślę, że doświadczenie zostało i gdzieś tam w nas po prostu procentuje.
Czy myślisz, że wrócicie do tego tytułu, że ten czas nadejdzie, krótko mówiąc?
Twórcy, którzy go robili, trochę już się rozjechali po świecie. Myślę, że nie ma sensu odtwarzać coś, co gdzieś zostało zapisane w naszej pamięci jako coś bardzo ważnego. Myślę, że wchodzenie drugi raz do tej samej rzeki nie ma sensu, ale każdy z nich wyniósł z tego spektaklu bardzo wiele, więc w jakiejś formie to gdzieś się będzie wracało.
Wojna, miejmy nadzieję, kiedyś się zakończy. Niektórzy właśnie wrócą do domu, do Ukrainy,
tak.
Ale inni zostaną tutaj. Czy myślisz o współpracy, o dalszej współpracy, konkretnej współpracy z tymi ukraińskimi artystami już po zakończeniu wojny? Łączenia ich w pracę twojego teatru?
Absolutnie. Absolutnie. Jestem bardzo zadowolony na przykład odkryciem ukraińskich reżyserów lalkowych. Oni mają wykształcenie dosyć, bym powiedział, klasyczne, ale bardzo dobrze są przygotowani rzemieślniczo. Kate Lukianenko, która przyjechała ze szkoły lalkarskiej z Kijowa, zaskoczyła nas swoim przygotowaniem, swoim podejściem do form. Aktorzy byli zachwyceni, więc na pewno ta współpraca będzie się rozwijała. Podobnie też mamy z aktorami ukraińskimi i współpracujemy obecnie z Krysią Wieliczko, która gra w spektaklu Kosmiczny Pokój, ponieważ czujemy, że ta, o ile spektakl i obsada stwarza nam taką przestrzeń do zatrudnienia aktorki ukraińskiej, to robimy, bo też wśród widzów też są Ukraińcy i to też jest fajne, jeżeli ten akcent gdzieś ukraiński się pojawia. Również w obsłudze widza mamy pracowników z Ukrainy po to, żeby właśnie ta dwujęzyczność była taką normą, którą spełniamy. ale też specjaliści, technolodzy, bo zatrudniamy też na przykład pracownika w akustyka z Białorusi, który również uciekł przed reżimem i jest fantastyczny. Pani, która jest, pracujemy dorywczo, ale już też na umowach zlecenie z panią, która wykonuje nam lalki, a przyjechała też z Ukrainy i tam wykonywała lalki klasyczne, artystyczne, więc nie rezygnujemy, podtrzymujemy tę współpracę i myślę, że ona nam, że tutaj dwie strony na tym korzystają.
To życzę wam, żeby ta współpraca była trwała i była nadal owocna. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Robert Drobniuk był gościem Raptularza e-Teatru. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.